Godzina 9:33, poranek wnet w Kole Wielkopolskim. Cały czas trwa kolejny dzień naszej trasy. Wracamy do źródeł, tym razem wracamy do źródeł z nurtem Warty. Nie wiem, czy z nurtem można wracać do źródeł, bo to chyba raczej powinno się w drugą stronę, ale nieistotne są słowa. Istotne jest to, że wiele rzeczy się dzieje i w Polsce, i na świecie. Dzieją się też rzeczy groźne. Fala pożarów w Europie, pożary w Grecji z tragicznymi skutkami, pożary również w Szwecji. W Szwecji są też polscy strażacy. Żeby dowiedzieć się, co się dzieje w Szwecji, zadzwoniliśmy do Sztokholmu. Tam są Polacy z klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie. Wczoraj rozmawiałem z panem Adamem Wesołowskim i dzisiaj do klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie dzwonimy. Halo?
Tak, witam. Adam Wesołowski, przewodniczący klub Gazeta Polska Sztokholm.
Proszę nam opowiedzieć. Tak, jesteśmy na antenie i teraz proszę opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet, co się dzieje w Szwecji w tej chwili.
Tak, dla nas to jest bardzo radosne wydarzenie właśnie i to przyjęcie polskich strażaków, dlatego że nie byliśmy tak ogólnie rzecz biorąc rozpieszczani, jeśli chodzi o szwedzkie media, czy nawet życie kulturalne, polityczne, bo przecież różne debaty w Sztokholmie czy w innych miejscach, zawsze miały taki charakter, można by powiedzieć, atakujący to, co się dzieje w Polsce, i myśmy wiele razy musieli interweniować. Nawet jak było coś tak oczywiście pozytywnego, jak wystawa objazdowa rodziny Ulmów, prawda? No to oczywiście w Svenska Dagbladet, to jest główna taka gazeta, były pokrętne tłumaczenia, że Polacy wcale tacy nie są. Po prostu cały czas było taki negatywny ton relacji na temat zmian w Polsce. No, żeby nie wspomnieć, w Domu Kultury, również jak się pan Blumstein zjawił, no to słynne wypowiedział zdanie, że w Polsce rządzi grupa przestępcza. No więc my oczywiście, korzystając ze środków Gazety Polskiej i niezależna.pl, kontrowaliśmy te właśnie kłamstwa i domagaliśmy się sprostowań. Myślę, że miało to jakiś efekt w sumie. Później się działo dużo więcej, to państwo wszyscy wiedzą, więc kiedyś obecnie dochodzi do tej sytuacji, że przyjeżdża tutaj ponad stu kilkudziesięciu polskich strażaków. Jest to widok imponujący i muszę powiedzieć, że w mediach znalazło to swoje odbicie. Już w poniedziałek, prawda, w radiu słyszałem w samochodzie jadąc taką rozmowę ze słuchaczami szwedzkiego radia, kiedy dzwonili i wypytywali właśnie o te sprawy, i wtedy się zetknąłem już z taką opinią niektórych z tych słuchaczy, że szwedzki rząd ma tutaj zaległości, dlatego że nie ma tak prostej rzeczy jak koordynacja w sytuacji kryzysów, katastrof, że są to duże zaniedbania, które powodują, że nawet Szwedzi nie mogą korzystać z takich helikopterów, które tam mają dla tych celów wojskowych, bo to tylko do celów strategicznych, że to absurd, kiedy płoną lasy, no to nie czas wtedy dopiero szukać rozwiązań. Dzisiaj z rana usłyszałem, że rząd powołał rzeczywiście radę kryzysową, tak to nazwali, powiedzmy, ale to jest nowe ciało, no i być może to jest odpowiedź na tą krytykę właśnie od samych Szwedów, którzy przez różne media domagali się tutaj poprawy. Szwecja nie jest członkiem NATO oczywiście, tylko ma partnerstwo, i to partnerstwo otwiera właśnie drogę do pomocy z krajów NATO, i tego Szwedzi nie użyli do tej pory. No. To, że zjawiła się ta grupa z Polski, to była inna droga, którą użyli Szwedzi tutaj, po prostu zgłosili się do krajów EU, i jak poczytamy sobie właśnie potem opinię, która wreszcie pozytywnie i obiektywnie opisała zjawienie się polskiej tej siły, tych oddziałów i sprzętu, no niesłychanie pozytywne wydźwięk tego wydarzenia, że Polacy są tak dobrze zorganizowani, że mają nowoczesny sprzęt, a są po prostu elitą w tej właśnie w zwalczaniu kryzysów, no szczególnie pożarów. Nawet były wymienione kraje różne, prawda, że Polacy mają doświadczenie. Akurat Svenska Dagbladet napisała, że ta grupa polska ma doświadczenie z Rosji. No to oczywiście to było niedopowiedzenie pewne, bo to nie tylko z Rosji. Tam były więcej krajów wymienianych, i to też spowodowało, że niektórzy Szwedzi pytają, to co my mamy teraz z Putinem się zadawać i tak dalej. Jak się wchodzi na Facebook, to oczywiście jest cała masa różnych takich czasem złośliwych podejrzeń, o co chodzi, dlaczego z Rosji. No ale jakiś mądry tam, nawet Polak, chyba widzę tutaj nazwisko polskie, napisał: słuchajcie, dostajecie pomoc, to się powinniście ucieszyć. Co będziecie czekać, aż cały kraj się zamieni w popiół? Ktokolwiek przyjeżdża, no to trzeba się cieszyć, że jest szansa. Sama walka oczywiście jest na bieżąco relacjonowana. Wczoraj na przykład słyszałem ze środkowych Szwecji taką relację, gdzie kierownikiem tej grupy właśnie szwedzkich oddziałów jest pan Johan Szymański, tak? No to bym powiedział, chyba widać, że polskiego pochodzenia, ale pewno tutaj urodzony. Ale w każdym razie on jest tam rzeczywiście kierownikiem i mówił o problemach, że niby mają pod kontrolą sytuację, ale w nocy im się to wymknęło znowu, ogień się tam przedał przez jakąś granicę i nawet próbowali śniegiem gasić tam, jakieś próby robić. Ja teraz może w tą wypowiedź skończę już i teraz pani wiceprzewodnicząca się sama przedstawi, dopowie to, co ona usłyszała z mediów.
Dobrze, poprosimy. Dzień
dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet, wiceprzewodnicząca Klubu Gazety Polskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz Komisja Rewizyjna Kongresu Polaków w Szwecji. To, co się dzieje w Szwecji...
Ale jeszcze proszę o imię i nazwisko.
Danuta Knap.
Bardzo nam miło.
Dobrze.
Teraz słuchamy.
To, co się dzieje w Szwecji, jest zatrważające. Ja mieszkam w tym kraju 30 lat i muszę powiedzieć, nie pamiętam takiego lata. Natomiast jak się rozmawia ze starszymi Szwedami, twierdzą, że od 250 lat nie było takiej suszy. Proszę sobie wyobrazić, że to jest 3 miesiące już, kiedy nie spadła tutaj kropla deszczu. Jest naprawdę sucho. Ja mieszkam na przedmieściach Sztokholmu i myśmy korzystali na przykład z wody z jeziora, którą mogliśmy używać do podlewania krzewów, owoców i tak dalej. Teraz nawet to zabronione, dlatego że poziom wody w jeziorze, a który jest ogromnym jeziorem, obniży się na tyle, że jest zakaz używania wody. Możemy tylko używać do podlewania kwiatów do niczka, ale nic już w ogrodzie. Absolutnie nie wolno mieć samochodów. Nie wolno oczywiście używać grylu. Także zakaz jest naprawdę poważny, dlatego że poziom wody się obniża. Zrobili pomiary, jeżeli chodzi o wygodność tej ziemi. Okazuje się, że do metra głębokości jest sucha ziemia. Proszę sobie wyobrazić, jakie muszą spać deszcza, żeby nastąpiło nawilżenie. Wszystkie drzewa typu grzoba, liście spadają, po prostu nie są zielone liście. Następnie drzewem jest to pola, które również zaczyna teraz schnąć i zaczyna opadać liście. Muszę powiedzieć, że to, co się dzieje, jest zatrważające, dlatego że służby naprawdę nie są przygotowane do tego typu katastrof. Kiedy słucham wypowiedzi polityków tego, na przykład wczoraj słyszałam rządu panowskiego, czyli socjalistów, no to on uważa, że może rzeczywiście coś się stało dziwnego, że musi coś tutaj zrobić. Natomiast, ale nie mówię o szczegółach, natomiast wczoraj z Parii Chrześcijańsko-Demokratycznej powiedział wyraźnie, że mamy 7 helikopterów na całą Szwecję. To jest kraj dużo większy niż Polska, 2,5 tysiąca kilometrów długości. Proszę sobie wyobrazić, jak 7 helikopterów, które nie wszystkie są sprawne, część na przykład była w starcie naprawczym i ktoś stanął w jeziorze i nie byli w stanie przyjechać urlopu, ratować tego człowieka, tylko dlatego, że były niesprawne. Także to jest tragedia. I mam nadzieję, że ten właśnie przypadek tej suszy spowoduje to, że pewne rzeczy i pewne projekty zostaną podjęte. Poza tym mamy wybory we wrześniu i myślę, że obecna władza dostanie tak zwaną czerwoną kartkę, bo zaniedbania są ogromne i są od lat. Socjaliści w tym kraju rządzili masę lat. Kiedy moderaci mieli władzę 4 lata, no oni próbowali pewne rzeczy zmienić, ale to był za krótki okres czasu. Także myślę, że taka partia, która jest konserwatywną partią i ma dużo krytyki, ale również dużo zwolenników, te dwa sferie demokraci, to są tacy bardziej na prawo oczywiście, zdobywają bardzo dużą popularność. Ja myślę, że właśnie po tej tragedii suszy w ogóle wejdą do rządu, będą mieć znaczącą rolę, dlatego że pieniądze, które są wydawane w Szwecji, w dużej mierze niestety idą na tak zwanych emigrantów. To są ogromne miliony, a właśnie na tego typu jak służby zdrowia, czy pomocy ludziom starszym, czy chorych na raka wysyła się do pracy, po prostu tych pieniędzy już nie ma. To samo jest właśnie chodzi o służby ratownicze. Po prostu brak środków finansowych. I myślę, że to się musi zmienić. Na pewno się to zmieni, dlatego że to jest tak, no, bardzo wyraźny sygnał już do władz szwedzkich, a naród to widzi. I dlatego też te wybory będą naprawdę wyglądały zupełnie inaczej. To wielkie, jestem przekonana, odpadną od władzy. Co jeszcze mogę powiedzieć? A druga rzecz, tutaj też jest ogromny niepokój, ponieważ jest brak paszy dla zwierząt. Już się mówi wyraźnie, to w bardzo wielu mediach, że Szwedzi będą zmuszeni do wybijania zwierząt, czyli krów i koni. Dlatego, że oni mają gdzie kupić, brakuje paszy. W związku z tym oni muszą podjąć tak drastyczne środki. Ja mieszkam blisko Parku Narodowego, tak zwany Naka Rezerwat i widzę na przykład zwierzęta, które ze względu na suszę też brakuje pożywienia i wychodzą po prostu na ulicę, wchodzą do ogródków, szukają jakiegoś pożywienia, bo nie mają co jeść. To wyschło, jagód nie ma żadnych. Roślinki jagodowe po prostu uschły. Także jest to ogromny dramat.
Jest to ogromny dramat. O sytuacji w Szwecji będziemy jeszcze zapewne informować. Dramat jest w Europie, w różnych miejscach. W tej chwili będziemy o tym mówić, niezależnie od satysfakcji z tego, że polscy strażacy światu i Europie się przydają. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Danuta Knap i pan Adam Wesołowski z Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie informowali nas o sytuacji.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Radio Wnet. Pozdrawiam. Poranek Wnet w Kole Wielkopolskim, godzina 9:44. Stoimy sobie tutaj przed Kościołem Bernardynów i przyszedł do nas pan Grzegorz Mokrzycki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam, dzień dobry.
To teraz porozmawiamy o tym pięknym mieście. Z rozmowy z panią profesor Ewą Dubas-Urwanowicz dowiedzieliśmy się, że już w XV wieku było to jedno z najważniejszych miast dla życia politycznego w Polsce. To porozmawiajmy o tym, co w substancji zabytkowej Koła po tej pięknej historii zostało.
Może wyrażę swoją radość, że tutaj jesteście u nas, bo nasze miasto piękne, to było ładnie powiedziane, jest bardzo często gdzieś zgubione, zapomniane w tej naszej Polsce. Muszę właśnie powiedzieć ogólnie, dlaczego tak się dzieje. Koło, będąc w środku Polski, było zawsze na kresach. To jest bardzo dziwne, bo byliśmy albo tak, albo na granicy Wielkopolski, prawda, albo w zaborze rosyjskim, czyli byliśmy w guberni kaliskiej, byliśmy w województwie łódzkim. Zawsze jesteśmy gdzieś tutaj na tych obrzeżach, co powodowało, że hamowało rozwój, myślę. No, co mamy w Kole?
Tak, ale zróbmy teraz sobie taką wirtualno-radiową podróż. Zacznijmy może jednak od tego kościoła, przy którym stoimy.
No proszę państwa, Koło jest wyjątkowym miastem. Jako stowarzyszenie wydaliśmy niedawno taki folderek właśnie Miasto Koło, gdzie zabytki dookoło. Tutaj w promieniu 350 metrów mamy trzy przepiękne zabytki, tak zwane klasy pierwszej. A stoimy właśnie tutaj pod klasztorem Bernardynów, klasztorem franciszkańskim, przepięknym, z wystrojem barokowym. Już nie będę mówił, bo podejrzewam, ktoś tu opowiadał o tym klasztorze.
Raczej od strony duchowej opowiadam o tym klasztorze, więc pomówmy o tym wystroju, bo nie zawsze w polskich kościołach, nawet jak bryła się zachowała, to wnętrze się zachowało.
No więc ten kościół jest wyjątkowy. Ja oprowadzając czasem wycieczki właśnie mówię, że zakon franciszkański, zakon ubogi, zakon kierujący po prostu się bardzo wielką prostotą, wybudował klasztor, który w środku, jak to się mówi, powala, ponieważ to już jest rokoko, to już jest nawet nie barok, tylko wyzłocone, wyrzeźbione, przepiękne, roztańczone wszystkie figurki. No, klasztor jest XVII-wieczny. Każdy, kto tutaj przyjedzie, to po prostu zachwyca się. No i historia tego kościoła i tego klasztoru. Historia związana właśnie z 550-leciem parlamentaryzmu, bo właśnie w tym miejscu, właśnie w tym klasztorze odbywały się sejmiki generalne prowincji wielkopolskiej. Na tyle ważne. Mówią, że jeden z najważniejszych to był taki, że tutaj uchwalono pierwsze w Rzeczpospolitej podatki na wojnę 13-letnią. Właśnie w kole.
To już o tym żeśmy dzisiaj mówili i teraz gdybyśmy wyszli i teraz poszli dalej od tego kościoła tutaj w tamtą stronę, co byśmy zobaczyli?
No więc po prostu odwracamy się do tyłu i 100 metrów dalej kościół Farny. No, najstarszy nas kościół, kościół gotycki, z piękną w środku, rzadko spotykaną, powiedzmy, kolorową elewacją, której nie ma w kościołach gotyckich. Nasza fara jest kolorowa po prostu. Wszystkie filary są delikatnie wymalowane. No i co? No i historia wielka. Mamy nagrobek w naszym farze ostatniego syna Zawiszy Czarnego, który w kole po prostu został pochowany, a był ranny w bitwie pod Chojnicami. Jego wieziono do domu, po prostu nie dowieziono go, dlatego tutaj został. To jest taki największy zabytek, a poza tym sam kościół, no, ma tyle elementów takich prawdziwych, po prostu prawdziwych gotyckich, tego bogatego gotyku, dlatego że nasze sklepienia w prezbiterium to są sklepienia tak zwane gwiaździste. To jest taka najwyższa forma już gotyku, najbardziej wykształcona. W każdym tym połączeniu łuku jest jakaś piękna gwiazda. Mało takich jest sklepień tak dobrze utrzymanych jak u nas.
A dalej będzie kościół ewangelicki, bo w kole dalej też jest tradycja ewangelików.
Jeszcze, jeszcze mamy wcześniej, nie, koło za daleko polechaliśmy. Następne 100 metrów dalej mamy ratusz kolski. Ratusz kolski z kolei XVI wieku wybudowany, z tym, że wcześniej był dwór, tu tam był dwór drewniany. I pierwsze takie wzmianki to już są w akcie lokacyjnym w zasadzie miasta. Czyli wtedy już coś tam powstawało, no nie ma śladu po tym, prawda? Mamy ratusz, który jest w tym momencie w stylu klasycystycznym, właściwie takim neoklasycystycznym odbudowany po strasznej katastrofie. W 1987 roku tutaj zawaliła się wieża, ta gotycka, która spowodowała, że właściwie połowa przestała istnieć ratusza. Odbudowany staraniem również naszego stowarzyszenia, ponieważ podjęto decyzję, że ratusz będzie odbudowany bez wieży. I mamy takie gdzieś widokówki z jakiegoś okresu, że takie kikuty tylko, taki wieża ucięta i nie wiadomo kiedy będzie, ale społeczeństwo tak mocno lobbowało, powiedzmy, i składki społeczne, prawda, i różne akcje, że mamy wieżę. No, jest do zwiedzania. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła raz w miesiącu przejmuje wykładanie ratusz, zawsze w pierwszą niedzielę każdego miesiąca i oprowadzamy wtedy właśnie po ratuszu, można wejść na tą piękną wieżę widokową i z góry popatrzeć. No, a będę miał, ja podaruję. Jest taki certyfikat przez nas wydany za zdobycie wieży. Oczywiście radio dostanie ode mnie. No,
najpierw musimy zdobyć, żeby.
No to zapraszam na wieżę, jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę i czas. To jest kwestia 15 minut. Dobra, opuszczamy ratusz, tak? Idziemy dalej w kierunku na północ. Mamy most na rzece Warcie i wchodzimy. Jeszcze nie. Przed mostem jeszcze. Oglądamy się w lewo. I mamy spichlerz. Spichlerz takie, których było na tych terenach jeszcze 80 lat temu, 90, około 12. Został jeden, ostatni. Jest w rękach prywatnych, co należy ubolewać, że tak to kiedyś się stało, że został sprzedany. Tam nic się nie dzieje. Miasto stara się to odzyskać, nie mając ku temu środków. No, tak to wyszło, ale jest to dowód, jedyna pozostałość, że rzeka Warta była rzeką spławną. Aż do XIX wieku. Tutaj w danych, gdzieś czytałem, że w XVI-XVII wieku tu potrafiło płynąć 400 tratew. Także to właściwie, no, cały transport zboża, prawda, to właściwie tu szedł naszą rzeką Wartą. Ja jako dziecko pamiętam, że Dolina Warty była zagłębiem Wikliny. To były potężne powozie, takie zwane normalne powozie, znaczy wiosenne i zimowe, gdzie woda płynęła od wału do wału i to były plantacje wichliny i te barki pływały. Ja to pamiętam do dzisiaj. No dobra, omijamy to. Przechodzimy przez most, mamy tutaj znowu zabytek pięknego kościoła ewangelickiego. Była tutaj parafia ewangelicka przed wojną, bo jeszcze jakiś czas po wojnie. W tej chwili parafii nie ma, ale msze się odbywają. Pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca odbywają się msze. Przyjeżdża pastor z Konina, który też został włączony do parafii tutaj konińskiej. Kościółek też odbudowany został. Odbudowany, skromny, jak kościół ewangelicki. Potrafi się spodobać. Odbywają się msze ekumeniczne. Ja kilka razy tam byłem i naprawdę ludziom to się podoba.
A gdzieś był jeszcze zamek, prawda?
Zamek. No to znowu. Po drodze. Jesteśmy na moście, patrzymy wzdłuż rzeki. Z ratusza, pięknie go widać z wieży ratusza. Mamy zamek obronny, oczywiście Kazimierza Wielkiego. Do niedawna uważano, że ten zamek, powiedzmy, to był tym najstarszą częścią, najstarszym zabytkiem naszego miasta. Okazało się, że wykopaliska w latach chyba 80. odkopano ślady i fundamenty donżon. To taka wieża obronna. I obecnie uważa się, że zamek został dobudowany do wcześniej wybudowanej właśnie wieży obronnej na tyle potężnej, że ona była druga co do wielkości w naszym kraju i chyba podobno większa od wawelskiej nawet wieży.
Panie prezesie, wobec tego, o czym pan nam to powiedział, a przecież to było bardzo skrótowe i na pewno nie wszystko, rozumiem, że koło powinno być taką Mekką turystyczną, czy jest?
Powiem krótko. Sam pisałem pracę magisterską na temat perspektyw rozwoju turystyki właśnie koła i powiatu kolskiego. To były lata, koniec lat 70. Biorąc materialne i położenie, wszystkie warunki i tak dalej, koło ma fantastyczne warunki do rozwoju. A dlaczego tego nie ma? Tutaj jest brak odpowiedzi. Wcześniej powiedziałem, że właśnie położenie takie peryferyjne dla stolicy. Koło się cofnęło od 30 lat, gdy powstało województwo konińskie. Wszystkie środki poszły do Konina, prawda? Jesteśmy miastem, niestety, zmniejszającym liczbę mieszkańców. To mnie osobiście przeraża, jako tutaj mieszkańca, bo ja tutaj już ładnych parę pokoleń mieszkam, że zamiast się rozwijać, no to my w tej chwili co 2 lata ubywa nam 1000 mieszkańców. Jak tak dalej pójdzie, no to koło założymy. Chociaż myślę, że tak źle nie będzie.
A na razie możemy zaprosić wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżać albo przyjeżdżać, żeby przyjechali na Dwarty, przyjechali do koła i te wszystkie wspaniałe zabytki obejrzeli.
My zapraszam w niedzielę właśnie, po to, żeby można na wieżę wejść.
Bardzo serdecznie dziękuję. Może my też zaraz na tą wieżę wejdziemy, a przynajmniej, nie wiem, może wyślemy tam Jaśminę Nowak. Zobaczymy. A może Konrad Tomaszewski pobiegnie na wieżę z aparatem fotograficznym. Coś z tą wieżą musi się dzisiaj zapewne wydarzyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Grzegorz Mokrzycki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, był gościem Poranka Wnet. Kurier proszę sobie oczywiście zabrać.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy.